zachowywanie w bankach i tak dalej. W tej chwili szacuje się, że w Polsce w termosach jest około 50 tysięcy tak poczętych dzieci, z którymi nie wiadomo co zrobić, bo są koncepcje na przykład takie, żeby proponować ich adopcję, prawda, czyli wszczepiać chętnym matkom, prawda. No to rodzi wiele, wiele różnych problemów i najprawdopodobniej aż na taką ilość adopcji nie można by liczyć. Wobec tego, jak długo można te dzieci przechowywać, czy też po prostu urządzić jakiś jeden wielki pogrzeb, zwykle taki jak się urządza ludziom, i ten problem w ten sposób rozwiązać. Także profesor Chazan podkreślał sprawę, że lepiej jest się zabezpieczać przed niepłodnością, aniżeli ją leczyć potem. I tutaj wskazywał na przykład, że zbyt wczesna inicjacja, duża ilość partnerów i niezdrowy tryb życia to są przyczyny częste zmniejszenia płodności, czyli ograniczenia stanu płodności. I na to należałoby skierować całą opiekę państwa, prawda, i aktywność państwa w sferze ochrony zdrowia. Także tutaj podkreślano, że późne zajście w ciążę, czyli we wczesnym okresie życia kobiet antykoncepcja przez wiele lat jest stosowana, natomiast późne zajście w ciążę dopiero po 35 latach następuje, takie decyzje często podejmują rodziny i kształtuje się bowiem taki taki model życia dzisiejszej rodziny, które no także niestety do Polski przenika, chciane jako eugenika, nie mogą być zakazane, jeżeli będzie dozwolona procedura in vitro. I dlatego też widzimy, że jest tutaj tak wiele problemów natury i prawnej, i moralnej, i politycznej, i zdrowotnej, że tenże temat należałoby po prostu bardzo często poruszać i dyskutować. I tutaj chcieliśmy zrobić pierwszy krok na terenie Sejmu, aby przybliżyć te problemy posłom. Będą kontynuowane tego typu spotkania z naukowcami. Na naszym spotkaniu poza panem doktorem profesorem Chazanem byli także pani doktor Krupa, eurodeputowana, która mówiła o kwestiach tych, że w dokumentach unijnych ksiądz profesor Bortkiewicz z Uniwersytetu w Poznaniu, a także wykładający w Wyższej Szkole Kultury Medialnej i Społecznej w Toruniu, byli przedstawiciele ochrony życia od pana doktora Zięby, ale także i terapeuci, psychoterapeuci, między innymi pani Jakimiuk, która ma do czynienia z terapią stosowaną dla takich par małżeńskich, które skorzystały bądź mają zamiar skorzystać z in vitro. Zwracano uwagę na to, że w Polsce zbyt mała jest niski poziom świadomości o negatywnych skutkach tej metody, a także zbyt słabo popularyzowane są metody alternatywne, czyli zastępcze wobec in vitro, jak na przykład jeśli chodzi o medycynę, metody naprotechnologii, ale także i adopcja oraz rodziny zastępcze, które są również alternatywą wobec metod in vitro. Pani psycholog podkreślała wiele przeżyć przykrych, wiele problemów, z którymi borykają się rodzice, którzy korzystali z tej metody in vitro,
pani poseł,
jakie mają z sobą, ale także nawet z dziećmi, które się tą metodą poczęły.
Pani poseł, a pytanie, czy parlamentarzyści wzięli udział w tym spotkaniu?
No, zawsze uważam, że powinno być lepiej, bo jeśli taka konferencja jest na terenie Sejmu, no to naprawdę wysiłek jest niewielki, żeby z niej skorzystać.
No bo jest to debata obecna, prawda?
W porównaniu z innymi konferencjami, to uważam, że nie było najgorzej. Można powiedzieć, że cały czas oczywiście posłowie się wymieniają, bo jest to dzień pracy Sejmu i komisji sejmowych, gdzie jest obecność obowiązkowa, więc trochę się wymieniali, ale można powiedzieć, że średnio ciągle było 20 parlamentarzystów obecnych na tej konferencji. I no, mam nadzieję, że będziemy te problemy dalej podnosić, ponieważ przypuszczam, że w najbliższych tygodniach, może nawet miesiącach, może nawet tygodniach będziemy musieli zetknąć się z tym projektem ustawy określonej jako ustawa senatora Gowina i będziemy musieli podjąć decyzję, każdy w swoim sumieniu. Chciałabym, żeby takie konferencje pomogły podjąć właściwe decyzje zgodnie z sumieniem parlamentarzystów, a żeby nie były to decyzje klubów politycznych, decyzje polityczne, bo chodzi tutaj o życie człowieka, o wielki dar Boży i prawo Boże i tutaj uważam, że nie powinny być żadne dyscypliny narzucone w głosowaniu i tak dalej. Chcemy, żeby parlamentarzyści w porę dojrzeli do takich decyzji.
A dziś jeszcze spotkanie posłów PiS z ekspertem Episkopatu Polski, księdzem doktorem Franciszkiem Longchamp de Berrier, który również był obecny na konferencji prowadzonej w styczniu przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Pani poseł, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam.
Pozdrawiam także. Naszym gościem była pani poseł Gabriela Masłowska. Na antenie Radia Maryja witam bardzo serdecznie panią profesor doktor habilitowany Krystynę Czubę. Szczęść Boże pani profesor.
Szczęść Boże.
Pani profesor, no kuriozalne doniesienie tym razem ze stanu Massachusetts w Stanach Zjednoczonych. Otóż jedna z amerykańskich podstawówek, dyrektor tej podstawówki, wysyła list do rodziców, czysto informacyjny, o tym, że dozorca nie jest już dozorcą, ale dozorczynią, czyli że mężczyzna po prostu zmienił płeć i jest kobietą i prosi, by dzieci traktowały go jako kobietę. Ten list ma charakter czysto informacyjny, utrzymany jest w tonie tak, jakby nic nadzwyczajnego się nie stało i dyrekcja mówi, najlepszą rzeczą będzie powiedzieć, że nasza pani dozorczyni była niegdyś mężczyzną, zmieniła swoją płeć i obecnie jest kobietą. Taki jest instruktaż do rodziców i do dzieci z podstawówki.
No, straszne. Straszne z wielu względów, dlatego że człowieczeństwo i płeć związana z człowieczeństwem to dary samego Pana Boga. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. I kiedy dzisiejsze czytania lekcyjne przywołamy, to jest właśnie o stworzeniu człowieka. Ważne jest to, że człowiek wchodzi w życie, każdy z nas, ze świadomością własnej płci i to jest taka norma powszechna, że przez płeć człowiek nawiązuje wszystkie kontakty osobowe. I to wcale nie chodzi tylko o fizyczne zróżnicowanie, ale to ma wymiar psychiczny i ogrom relacji międzyludzkich, podstawowy wymiar. I właśnie przez ten wymiar psychiczny, przede wszystkim przez inne zainteresowania, przez zainteresowania kobiety sprawami człowieka, a mężczyzny sprawami świata, bardziej tak najogólniej rzecz biorąc, człowiek staje się atrakcyjny dla drugiej strony. I to jest pierwsza sprawa, z którą no, wszyscy sobie musimy jakoś uświadomić. Ale jeżeli jest zmiana płci, to no, wynika z głębokiej patologii danej osoby. I teraz myślę, że są tutaj dwie jakby warstwy problemu. Ta pierwsza to chodzi o to, żeby właśnie pokazać, że nic nie jest trwałego, że nic nie jest stałego, że wszystko ma wymiar doraźny, że nie ma ani trwałej rzeczywistości, ani nic nie może być w ludzkiej świadomości na trwale zakorzenione. I to są takie sposoby nagłaśniania takich incydentów, bo jakże to inaczej nazwać. I myślę, że zasadniczo jest to, że nic nie jest w odniesieniu do Stwórcy, do Boga. O wszystkim decyduje człowiek. Każdy może raz być kobietą, raz mężczyzną, że nie ma ani natury, ani prawa, ani dobra, ani zła, wszystko jest jednakowe. Ale jest też druga tutaj jakby warstwa problemu, że takie postawy ktoś chce upowszechnić. I nie tylko upowszechnić, ale one nie mają robić, i to ojciec tu wyraźnie powiedział, to list taki zwyczajny, nie mają robić wrażenia na człowieku jako coś, no, jakiś incydent, jakaś niezgoda z naturą, ale jako coś zupełnie normalnego. A dlaczego zostaje do tego wykorzystana szkoła jako nagłośnienie problemu? Bo dzieci i młodzież, a w tym wypadku dzieci, prawda, jeszcze, no, młodzież taka już może w ostatnich klasach, nie mają możliwości własnej oceny rzeczywistości. Oni uczestniczą w autorytecie rodzicielskim, w autorytecie nauczyciela, opiekuna i uważają za dobre to, co starsi pochwalają, a za złe to, co ganią. A więc sumienie dziecka, które się wtedy tworzy, jest w jakiś sposób echem sumienia ludzi dorosłych. I myślę, że jest tak, że jest to potężna manipulacja szkołą, gdzie człowiek się uczy podstawowych prawd o człowieku, ten mały człowiek, ten młody, który ma coś osiągnąć, i uczy się podstawowych praw o świecie. I dlatego szkoła, mała rzecz, nie, w jednym stanie, jedna szkoła nagłośniona, po prostu, no, to są takie próby sprawdzania, na ile się przyjmie. Takie jest moje zdanie. I teraz, dlaczego się odwołują do rodziców? A żeby przyjęli ten fakt jako normę, jako coś, co jest, no, takie bezdyskusyjne, i żeby instruowali własne dzieci w taki sposób, że to jest bez żadnego znaczenia. I bo dzieci mają zaufanie do swoich rodziców. Jak powiedziałam wcześniej, uczestniczą w ich autorytecie.
To tak jak mniej więcej rachunki przychodzą za prąd do domu, prawda?
Tak,
przegląda
tak,
się je. Tak,
tak
samo taka informacja, że tak, mężczyzna stał się kobietą, dozorca, dozorczyni.
No tak, to jest szokujące, ale myślę, że to jest wprowadzanie nie tylko w błąd, ale ukazywanie i przekonanie, że w ogóle tutaj nie ma żadnych problemów, żadnej normy, że wszystko jest takie płynne, i jest to z drugiej strony propozycja totalnego zakłamania świata.
Mało tego, pani profesor, tak, jeszcze, bo rodzice, przynajmniej część rodziców była oburzonych,
tak,
a
tak,
dyrektor podaje także adresy stron internetowych propagujących ideologię transseksualizmu, aby rodzice, jak to mówi, bliżej zapoznali się z problemem, a organizacja, która nagłośniła całą sprawę, sprawdziła te linki i zauważyła, że odsyłają one wręcz do stron mówiących o możliwości zmiany płci przez dzieci.
Aha, to jest nawet jeszcze, myślę, że to są nawet też nie tylko sposoby zabijania świadomości ludzkiej samego człowieka, to jest system przeciw człowiekowi, prawda, że w rezultacie przeciw człowiekowi, ale jeszcze ktoś chce chyba na tym zarobić, tak to wygląda, prawda, że tutaj jest jeszcze coś takiego, żeby jeszcze dzieci miały nie tylko wiedzę na ten temat, ale mogły sobie też z tego skorzystać, a to zawsze się wiąże z jakimś zarobkiem jakichś ludzi, no, wypaczonych. I ja chciałabym powiedzieć, że jest to nie tylko totalne zakłamanie, jest to zabijanie sumień, grzech rodziców, którzy mają być przewodnikami dla dzieci, ale jest to po prostu, no, taka walka o całkowitą zmianę cywilizacji. Nie ma Boga, człowiek może, każdy kto chce, co chce, i to jest tragiczne w swoim wyrazie, że to w tej chwili idzie jako, no, jako informacja, nawet nie jako zło, a jest to przecież grzech przeciwko płciowości, i Święty Paweł mówi, że to są grzechy ciężkie, że to są grzechy najcięższe, no, w kilku listach swoich, i do Koryntian, prawda?
No niedawno pani profesor też czytałem o tym, jak w jednym właśnie ze Stanów Zjednoczonych wprowadzono możliwość wyboru płci na prawie jazdy.
Boże, to straszne. To naprawdę westchnęłam tak, przywołując Pana Boga, bo tutaj naprawdę tylko jakaś ogromna klęska, może to w Stanach ta klęska, prawda, wydaje się, że to jest taka klęska gospodarcza, a ta gospodarcza klęska jest niczym w porównaniu z taką klęską moralną, bo to jest no po prostu klęska moralna, płeć jest zadaniem moralnym dla człowieka, bez zbawiamy się przez własne człowieczeństwo, ale przez własną płeć.
Pani profesor, ja przywołuję te przypadki.
Tak.
Dlaczego? Ponieważ użyła pani słowo też, tylko
tak,
obawiam
tak.
się, że samozagłada człowieka idzie w tym kierunku, że incydenty staną się
normą.
Pewną normą.
Tak. Tak, tak.
Na przykład Elwana, prawda?
Tak,
uśmiercenie
tak,
Ew, tak. prawda? Teraz przypadki tutaj ze Stanów Zjednoczonych. Wcześniej w Kalifornii możliwość taka, by dziewczynki kąpały się razem z chłopcami w szkole i obserwowały swoje ciało. No to jest po prostu już...
No, tak, no nie ma żadnych norm, nie ma żadnych praw, prawda? Nie ma dobra i złe, to co powiedziałam na początku. Wszystko człowiekowi wolno, bo o wszystkim decyduje on sam. A jeżeli każdy decyduje inaczej, to totalny chaos i upadek wszystkiego, upadek samego człowieka. Upadek samego człowieka. Naprawdę, naprawdę tak, jeżeli nie ma Boga, to nie ma diabła. I taki film oglądałam kilka dni temu na motywach braci Karamazów, czeski film zrobiony o współczesności, o tym jak, co to znaczy zatytułowany bracia Karamazów. Ale jeżeli nie ma Boga, to nie ma diabła. Jak nie ma diabła, to w ogóle wszystko... Można
wszystko
i nic
jest
się
dozwolone.
Nie da osądzić, tak? I nic się nie da osądzić. No, film bardzo interesujący. To właśnie mówię w kontekście tego, co ojciec w tej chwili powiedział, że w każdej dziedzinie można. Można zabić ojca, można, prawda? I z tego nie płyną żadne konsekwencje.
Pani profesor, bardzo dziękuję za ten komentarz.
Bardzo dziękuję, chociaż z wielkim smutkiem ten komentarz tutaj jakoś widzę. Dzisiaj też...
W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Drodzy słuchacze, audycja Aktualności Dnia to stały punkt programu Radia Maryja. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 13.10 i po godzinie 16.00. Aktualności dnia to prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym.
W Radiu Maryja czas na wiadomości. Jak poinformował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, posłowie Zbigniew Wasserman i Antoni Macierewicz będą kandydatami PiS do komisji śledczej, która zajmie się sprawą zbadania okoliczności śmierci Krzysztofa Olewnika. Mam nadzieję, że PO nie będzie tutaj czyniła żadnych przeszkód, zaznaczył Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej w Olsztynie. Jak wyjaśnił, PiS chce postawić na ludzi doświadczonych i to w dwójnasób, czyli na takich, którzy byli już wcześniej komisji śledczej i mają tego typu doświadczenie. CBA zatrzymało 3 osoby podejrzane o wyłudzenie ponad 2 milionów złotych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zatrzymani to pracownicy firm dystrybuujących środki medyczne. Postawiono im zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentacji i oszustw. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Według prokuratury grupa działała przez blisko 4 lata. Do listopada zeszłego roku na podstawie fałszywych dokumentów wyłudzała pieniądze z poznańskiego oddziału NFZ. Podrabiane dokumenty wystawiane były przede wszystkim na osoby zdrowe albo dopisywano zwiększone zapotrzebowanie na oryginalnych receptach. Jutro zarząd kompanii węglowej ma negocjować sprawę tegorocznego wzrostu wynagrodzeń ze związkami zawodowymi. W rozmowach wezmą udział, mimo jak mówią braku formalnego zaproszenia, działacze Sierpnia 80, związku, który zgłasza najbardziej radykalne żądania i od kilku dni okupuje siedzibę kompanii węglowej, a także innej górniczej spółki, katowickiego holdingu węglowego. Pierwsze spotkanie w sprawie płac miało miejsce na początku lutego. Holokaust był zbrodnią przeciwko Bogu i przeciwko ludzkości, której negowanie jest nie do przyjęcia. Powinno to być jasne dla każdego, zwłaszcza dla tych, którzy wierni są tradycji Pisma Świętego, zgodnie z którym każda istota ludzka została stworzona na obraz i podobieństwo Boga, powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI. Nie podlega dyskusji, że każde zaprzeczenie albo pomniejszenie tej straszliwej zbrodni nie może być tolerowane i jest całkowicie niedopuszczalne, dodał Ojciec Święty. Tym samym Benedykt XVI po raz pierwszy potwierdził zamiar udania się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. Parlament Bułgarii zalegalizował kontrolę połączeń w internecie, uchwalając zmiany w ustawie o komunikacji elektronicznej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Państwowa Agencja Bezpieczeństwa Narodowego będą miały prawo dostępu do tych danych na podstawie kodeksu karnego, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o specjalnych środkach wywiadowczych. Nowelizacja wywołała protesty sektora pozarządowego i organizacji obrony praw obywatelskich, ponieważ według nich daje służbom specjalnym zbyt szerokie uprawnienia do śledzenia prywatnego życia obywateli. 21 minut po 14 w Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości.
A ja zapraszam Państwa drugi godzin, modlitwę popołudniową, hymn Stwórco Potężny Wszystkich Rzeczy z pierwszego tygodnia w tomie trzecim znajdą Państwo na stronie 549, psalmodia na stronie 619 i kolejnych w wydaniu skróconym 777. Czytanie z listu świętego Jakuba, apostoła, werset i modlitwa w tomie trzecim na stronie 622. Zapraszam także kogoś z Państwa do modlitwy na antenie, numer 655 23 55 56 albo 655 23 33 lub 66 kierunkowy 056. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Stwórco potężny wszystkich rzeczy, wśród przemian świata Tyś niezmienny, światłem i czasem rządzisz mądrze, następstwo godzin ustalając.
Wieczór napełni swoim blaskiem, by mroki nie zgasiły życia, a kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna, doprowadź nas do wiecznych.
To nasz Ojcze miłosierny, w jedności Ducha z Twoim Synem, chwała niech będzie Trójcy Świętej przez wszystkie wieki nieskończone. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie swoich ustaw. Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości, przestrzegając słów Twoich, Panie. Z całego serca swego szukam Ciebie, nie daj mi odejść od Twoich przykazań. W sercu swoim zachowuję Twe słowa, aby nie zgrzeszyć przeciw Tobie. Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie swoich ustaw. Opowiadam moimi wargami wszystkie wyroki ust Twoich. Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia, niż z wszelkiego bogactwa. Będę rozważał Twe postanowienia, rozmyślał o Twoich drogach. Będę się radował z Twoich ustaw i słów Twoich nie zapomnę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków staw. Prowadź mnie. Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę. Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka. Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, nikt nie będzie zawstydzony. Wstyd spotka wszystkich, którzy łamią wiarę, idąc za marnością. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków. Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, ze względu na dobroć Twą, Panie. Dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, uczy ubogich dróg swoich. Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski dla strzegących Jego praw i przymierza. Przez wzgląd na imię Twoje, Panie, wybacz mi winy, które są tak wielkie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Prowadź mnie w prawdzie Twojej, Panie. 637 strona.
637?
Tak. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, Panie.
Bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
Kto jest tym człowiekiem, który boi się Pana? Pan ukaże mu drogę wybraną.
Będzie opływał w szczęściu, a jego proroctwo odejdzie, odziedziczy ziemię.
Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom i objawia im swoje przymierze.
Oczy moją zawsze zwrócone ku Panu, bo On uwielbia moje nogi, uwolnia moje nogi z sidła.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
Uwolnij moje serce od smutku, wyzwól mnie od udręki.
Spójrz na mój ból i utrapienie, wybacz mi wszystkie grzechy.
Zobacz, jak licznych mam nieprzyjaciół, jak zajadle mnie nienawidzą.
Strzeż mego życia i wybaw mnie, Panie, by nie spotkał mnie zawód, gdy uciekam się do Ciebie.
Niech prawość i nienawiść będą mi obroną, skoro pokładam w Tobie nadzieję.
Boże, wybaw Izraela od wszystkich jego niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
Pan zbudował na niebiosach pałac wysoki, a sklepienie jego oparł o ziemię. Nazywa wodę morzem i rozlewa ją na powierzchni ziemi. Pan, oto imię jego. Niebiosa głoszą chwałę Boga.
Dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Módlmy się.
Janina z parafii Świętej Trójcy w Zimnowodzie.
Dziękuję Pani Janino i przepraszam, bo wprowadziłem chyba też w błąd, podając stronę. Bardzo przepraszam.
No właśnie, nie mogłam się znaleźć.
Wszystkiego dobrego, Pani Janino. Tak? Szczęść Boże. Z Panem Bogiem.
O potrzebie państwa aktywnego i sprawnego w czasie recesji gospodarczej. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Pierwsza część audycji rozpocznie się o godzinie 18.15 w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Na drugą zapraszamy do Radia Maryja o godzinie 21.40. Naszym gościem będzie wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł Aleksandra Natalii Świat. Serdecznie zapraszamy.
Jest 14.30. Słuchamy Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. Przed nami codzienna lektura, następnie muzyka mistrzów.
Helena Nikiel. Myśmy tutaj szli. Przez kazachstańskie stepy i afrykańską dżunglę do Polski. Wspomnienia z zesłania. Nie zapamiętałam stamtąd żadnych świąt, ani Bożego Narodzenia, ani Wielkanocy. Po prostu były to dni tak samo chłodne i głodne, a z pewnością jeszcze smutniejsze, niż dni powszednie. Smutku nie zmniejszało nawet składanie sobie życzeń przetrwania szczęśliwego powrotu do Polski, i spotkania z najbliższymi. Możliwe nawet, że to właśnie w święta przychodzili do nas ludzie na modlitwę wtedy, gdy jeszcze byliśmy w kołchozie. W czasie pobytu w Jesilu dni świąteczne też chyba niczym się nie wyróżniły, skoro nic mi w pamięci nie zostało. Przypominam sobie, że mama wraz z innymi osobami często śpiewała pieśń „O serce Jezusa, u Ciebie schronienia szukamy w uścisku niedoli”. Minęła długa, trudna, chłodna i głodna syberyjska zima, a była tak ostra, śniegu napadało tak dużo, że któregoś dnia trzeba było rozebrać kawałek dachu nad gankiem, żeby wyjść z izbuszki i przy pomocy sąsiadów odgarnąć śnieg spod drzwi, zazwyczaj otwieranych na zewnątrz, i przekopywać tunele od lepianki do lepianki i aż do kołchozowej ulicy odśnieżanej pługiem. W czasie tej zimy niektóre Polki kilkakrotnie chodziły do sąsiedniego kołchozu, by posiadane jeszcze rzeczy wymienić na żywność. Kiedyś w drodze powrotnej dwie z nich w czasie burianu, zawieji, zasłabły. Usiadły, by odpocząć, i zamarzły. Ich dzieci zabrano do domów dziecka. Takich wypraw podejmowano się często, chociaż zawsze stanowiły ryzyko. Nie tylko ze względu na burjany, których nawet nie będę się starała opisać. Takiego wiatru i śniegu pędzącego z wyciem bez żadnych przeszkód przez płaski step nie da się ani opisać, ani wyobrazić. Istniały też inne, równie groźne niebezpieczeństwa. Mówiło się o kobietach, które jeszcze w Polsce miały wstawione złote zęby, że im Uzbecy po prostu ucinali głowy po to, żeby to złoto zdobyć, jeśli nieopatrznie zapuściły się do ich wiosek. A gdy miały pierścionek lub obrączkę, ucinali palec i wtedy zabierali pierścionek. Nie wiem, ile było w tym prawdy, chociaż w czyichś wspomnieniach natknęłam się na opis podobnego zdarzenia. Z pobytu w kołchozie zapamiętałam także wielkie dni, kiedy to do kooperatywu, spółdzielni, przywozili adiekolon, wodę kolońską. Wieści o tym rozchodziły się błyskawicznie i biegaliśmy wtedy do sklepiku niemal na wyścigi. Adiekolon był doskonałym atrybutem do wymiany na żywność. Nie wiem, czy kiedykolwiek do tego sklepiku przywieziono oryginalną wódkę, ale właśnie woda kolońska służyła do tego samego celu. I jeszcze pachniała. Przypominam sobie, że raz dostarczono nam też konfiety, cukierki i pobiegliśmy z bratem do sklepiku. Mama się nad nami ulitowała i kupiła ich z 10 deko, więc chociaż raz mogliśmy uraczyć się takimi wspaniałościami. Były dość duże, okrągłe, w smaku podobne do landrynek. Wspominaliśmy je długo. Jak już pisałam, ludzie miejscowi byli weseli i bawili się chętnie. Zabawa polegała głównie na piciu dużych ilości jakiegoś alkoholu, najczęściej samogonu, i tańcach przeważnie samych kobiet, gdyż mężczyźni w większości byli w wojsku. Zarówno nieliczni obecni mężczyźni, jak i kobiety chętnie tańczyli kozaka. Chłopcy i mężczyźni od święta ubierali się w rubaszki. Białe koszule wypuszczone na spodnie, spięte paskiem, często haftowane na rękawach i dookoła szyi. No i śpiewano piękne ukraińskie dumki lub miejscowe czastuszki, zazwyczaj przy akompaniamencie bałałajki lub harmoszki, co bardzo mi się podobało. Niektóre nawet zapamiętałam. Powstawały na poczekaniu, niejako sytuacyjnie. I tak w czasie jakiejś zabawy któraś z kobiet użalała się, że ją mąż bije, więc inna, tańcząc ze szklanką wódki w ręce, natychmiast wyśpiewywała jej odpowiednie pouczenie, co sobie nasze mamy później opowiadały. A język tam był nie dość, że bardzo wymieszany rosyjsko-białorusko-ukraiński z domieszką słów uzbeckich czy kirgijskich, to jeszcze nader prosty. Zresztą z językiem polskim też tam różnie bywało. Przypuszczam, że niektórych niewątpliwie śmieszyły czy dziwiły jakieś śląskie naleciałości, które nadal pojawiały się w naszych dziecięcych wypowiedziach. Przecież większość swego krótkiego życia, podobnie jak mama, przeżyliśmy na Śląsku. Bardzo podobał mi się sposób mówienia Wileńczuków. To zmiękczanie spółki L, A, U, którego nigdy nie udało mi się nauczyć. Ale odbiegłam od tematu, to jest sposobów spędzania przez kołchoźników wolnego czasu. Opisałam, jak zabawiano się zimą, natomiast latem, w wolne od pracy ciepłe dni, odwiedzający się krewni i znajomi siadali pod lepiankami i wzajemnie się iskali. Była to czynność towarzyska i często słyszało się wykrzykniki: „Wot kakaja chorosza, jak krupna ja, wot tibiena, taka ty ataka”. Absolutnie nie chcieli uwierzyć, że my w Polsce nie mieliśmy wszy. I wreszcie padło pytanie którejś z kołchoźnic: „To co że wy djeli w praznik? To co robiliście w święta? Skoro byliście pozbawieni takiej rozrywki?” Innego świętowania nie znali. Kiedy indziej kołchoźnica nie mogła pojąć, że u nas nie było odwszalni. Wreszcie skwitowała ten fakt stwierdzeniem, że widocznie Polacy to zupełnie niekulturalny naród. Zupełnie niekulturalny naród. W ogóle wszy przez cały czas pobytu w Kazachstanie stanowiły problem nie do rozwiązania. Mydła nie było, więc ludzie nad jeziorkiem w pobliżu kołchozu gotowali je sami, podobno z tłuszczu kotów. Cały kołchoz straszliwie wtedy cuchnął. Z pewnością wszy były problemem tylko nas, Polaków. Ludzie miejscowi tak się do nich przyzwyczaili, że uważali je za rzecz najzupełniej naturalną. Kiedyś, gdy byliśmy już w Jesilu, mama chciała kupić choć trochę masła. W pobliżu Jesilu były uzbeckie czy kirgijskie pasiołki, więc mama wraz z innymi Polkami wybrała się do jednego z nich, by zrobić jakieś zakupy. I tam zobaczyły, że kobieta gołymi rękami, bez żadnego narzędzia, ubijała masło w misce. Co chwilę złapaną wesz po prostu rozgryzała i dalej masło mieszała i ubijała. Razem z tymi rozgryzionymi wszami. Choć Polki były głodne, z zakupu masła zrezygnowały. Z czasem dowiedzieliśmy się, że ludy rasy mongolskiej, żyjące także w Kazachstanie, przestrzegają zwyczajów zabraniających marnowania własnej krwi, więc i wypitą przez wszy należy odzyskać. Już w kołchozie wiedzieliśmy, że pani Wanda jest i będzie dla nas bardzo ważna. Cieszyła się dużym autorytetem, zwłaszcza wśród osób znających ją i jej rodzinę z Brasławia. Dowcipna, pełna humoru, umiała wszystkich rozweselić i podnieść na duchu. Pełna też optymistycznych przewidywań na podstawie jakichś sobie znanych przesłanek, twierdziła, że wszyscy niedługo powrócimy do Polski. Ale najpierw popłyniemy przez wielką wodę. Oczywiście wszyscy się do niej garnęli, bo jej wypowiedzi podnosiły nas na duchu, chociaż nie wszystkie jej przewidywania traktowaliśmy poważnie. Przede wszystkim podróż przez wielką wodę wydawała nam się czystą fantazją, bo przecież pomiędzy Syberią czy Kazachstanem a Polską nie ma żadnej wielkiej wody. A jednak... Skłonność kołchoźników do zabawy i śmiechu czasem była przez nas wykorzystywana w niezbyt chwalebny sposób. Otóż pani Wanda dobrze znała język rosyjski i podobno bardzo umiejętnie opowiadała dowcipy. Więc kiedyś, gdy byliśmy bardzo głodni, zostało to wykorzystane nader praktycznie. Nasze kobiety słyszały, że któryś z kołchoźników zabił bandę, działała w spółce Wiedzieli o ich przyjaźni. Mama w międzyczasie wsadziła nas na piec i przykryła tą pierzyną z ukrytym w niej mięsem. Na piecu i pod pierzyną było nam gorąco, więc mieliśmy mocne wypieki na twarzach. Gdy więc przyszli właściciele barana, mama płakała prawdopodobnie ze strachu, ale mówiła im, że po powrocie do domu została ribionki, dzieci chore. Twierdziła, że mamy wysoką gorączkę, możliwe, że jesteśmy ciężko chore, kto wie, czy nie na tyfus. Nie wie, co ma z nami robić, jak leczyć. Wobec tego już nie podejrzewali mamy o kradzież i poszli szukać gdzie indziej. Z obawy przed tyfusem w najbliższych dniach nikt do nas nie przychodził, więc mogliśmy wraz z innymi osobami zainteresowanymi wynikiem kradzieży dość spokojnie wzbogacić dietę, zjadając to mięso. Helena Nikiel. Myśmy tutaj szli. Przez kazachstańskie stepy i afrykańską dżunglę do Polski. Wspomnienia z zesłania. Czytał Marek Prałat.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W naszych czwartkowych audycjach Muzyka Mistrzów prezentujemy muzykę organową i wielkich mistrzów, którzy na przełomie epok tworzyli i wzbogacali literaturę organową. Dziś czas wspomnieć o samym instrumencie. Dlatego dziś kilka słów o królu instrumentów, czyli organach. Organy, nazwa pochodzi z greckiego organon i łacińskiego organum, to znaczy narzędzie, instrument. Organy należą do grupy areofonów. Dźwięki wytwarzane są w nich przez piszczałki, pobudzone do gry przez powietrze zgromadzone pod ciśnieniem w wiatrownicach. Piszczałki organowe dzielą się na wargowe, zwane też labialnymi, i językowe. Piszczałki występują w wydzielonych zespołach zwanych głosami, czyli rejestrami. Głosem nazywamy zespół piszczałek pobudzone wiatury. Ważnym elementem organów jest mechanizm powietrzny, który służy do wprowadzania powietrza pod ciśnieniem oraz do dostarczania go w kontrolowany sposób do głosów organowych. Najważniejsze elementy systemu powietrznego stanowią wiatrownice. Atraktura gry pozwala na uruchomienie za pośrednictwem klawiatur wentyli w wiatrownicach wpuszczających powietrze do piszczałek. I tak dochodzimy do stołu gry, w którym umieszczone są klawiatury organów. W organach występują klawiatury ręczne, czyli manuały, w liczbie od 1 do 5 oraz klawiatura nożna, czyli pedał. Drewniana obudowa organów to szafa, a widoczna część z szafy z piszczałkami nazywa się prospektem. Prospekty stanowią często wybitne dzieło snycerki i architektury. Tyle króciutko o budowie organów. A teraz zapraszam do wysłuchania tego przepięknego brzmienia instrumentu. A uczynimy to słuchając utworów Bossiego w wykonaniu Romana Peruckiego. Wysłuchali Państwo dwóch utworów Intermezza Lirico oraz Skerca op. 4 numer 2 Bossiego. Na organach grał Roman Perucki.
Zbliża się 15. Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, godzina 15 to czas, kiedy codziennie upraszamy Bożego miłosierdzia dla nas i dla całego świata.